Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział 13. Rycerz JP2. W restauracji wciąż było bardzo głośno. Do siedzącej przy sąsiednim stole młodzieży podeszła wychudzona i dość wysoka jak na Chinkę kelnerka. Uśmiechnęła się przyjaźnie i zapytała: czy mogę już przyjąć zamówienie? Ale ty jesteś brzydka, rzucił grubiańsko jeden z nastolatków i zarechotał głupkowato. Brzydka jest krzywymi nogami, potwierdził głośno jego kolega w granatowym garniturku. Za każdym razem, jak tu przychodzimy, jesteś coraz brzydsza. Kelnerka zrobiła wielkie oczy i aż otworzyła drżące usta z zaskoczenia. Jak stara kobyła, stwierdziły bezczelnie chichoczące dziewczyny siedzące po drugiej stronie stołu. Kelnerka zadygotała ze zdenerwowania. Trzymała się resztkami sił, jednak nie dała się sprowokować do jakiejś nerwowej reakcji. Świadoma, że w ten sposób mogłaby stracić pracę. Młodzież też dobrze o tym wiedziała. Czy mogę przyjąć zamówienie? Powtórzyła pytanie najspokojniej, jak tylko potrafiła. Powiedziała jedynie: dziękuję za zamówienie, a następnie odeszła do kuchni. Ale honorowa, powiedział któryś z chłopaków. Głupia i tyle, dodała jedna z dziewczyn. Józue w końcu nie wytrzymał. Zacisnął pięści, wstał z krzesła i ruszył ku sąsiadom. Usiądź, przyjacielu, uspokajał go Rafael, kładąc ciężką rękę na jego ramieniu. Nie tak, załatwimy tę sprawę, ale obiecuję ci, że zrobimy z nimi porządek. Spójrz, idzie pan mecenas. Mówiąc to, komisarz Elul wstał i pokiwał na nowo przybyłego. Mężczyzna przeszedł obok rozbrykanej młodzieży i stanął przy stole. Dzień dobry, panowie, powiedział na powitanie i obdarował wszystkich szczerym, serdecznym uśmiechem. Był dość wysoki i mocno zbudowany. Starannie przystrzyżony wąsik i bródka oraz modne okulary przydawały klasy jego wyglądowi. Nosił garnitur i białą, rozpiętą koszulę bez krawata z poluzowanym kołnierzykiem. Pod pachą trzymał srebrnego laptopa z naklejonym herbem przedstawiającym czarną, rycerską tarczę z żółtym krzyżem. Mężczyzna usiadł przy stole, dołączając do czwórki przyjaciół. — To pan jest tym rycerzem, prawnikiem? — zapytał Gaśny. — Zgadza się — potwierdził nowo przybyły, kierując zza okularów bystre spojrzenie na Gaśnego. — Luźny jest pana gość, mimo że w gajerku — zauważył Józef. — Przyznam się wam, że nie lubię takiego oficjalnego stroju, wolę raczej sportowy dres i wygodne adidasy na nogach. — Mówcie do mnie, Krzysztof. — No, ja chyba wolałbym, panie Krzysztofie — delikatnie zaprotestował Józue. Ja też, przyłączył się Michał. Czuł się bardzo dobrze w towarzystwie tego człowieka. Przebywając z nim, zaczynało się wierzyć, że każdy problem da się jakoś spokojnie rozwiązać. Dobrze, zatem zwracajcie się do mnie tak, jak wam wygodnie, zgodził się mężczyzna. Ale przejdźmy już do naszej sprawy, bo czasu jest bardzo mało. Za chwilę, czyli o 14:00, przyjdzie tu jak co dzień na obiad bardzo gruba ryba, niejaki Lao Tsing, dyrektor banku Babylon. Niestety nie zdołaliśmy się z nim umówić, bo nie chciał z nami rozmawiać przez telefon. To jest pierwszy problem. On może nie chcieć z nami rozmawiać także i tutaj. Zostaw to nam, Krzysztofie. Znamy pana Lao i skłonimy go do rozmowy, zapewnił Eleazar. Jeśli to się uda, pozostanie kolejne, jeszcze trudniejsze zadanie, kontynuował rycerz JP2. Jakie? Michał nie potrafił usiedzieć spokojnie. Trzeba namówić go do współpracy. Mamy parę mocnych argumentów, jednak nie wiem, czy one go przekonają. Po prostu musimy spróbować, wyjaśnił prawnik. Wesprzemy cię w tej rozmowie, zapewniał inspektor Herub. No, wilku mowa, a oto i on. Zwrócił uwagę całej czwórki na wchodzącego eleganckiego Chińczyka, któremu towarzyszyło dwóch agentów ochrony w ciemnych okularach. Natychmiast podbiegł do nich ktoś z obsługi, kłaniając się w pas. Jednak pan Lao, nie zwracając nań uwagi, podążył do swojego stołu. Młodzież niespodziewanie ucichła. Na widok dyrektora banku nawet sąsiedni stolik wyraźnie spuścił z tonu. Pan Leo usiadł w specjalnym sektorze, wydzielonym tylko dla niego. Przez okno spoglądał wprost na wielki szklany wieżowiec z napisem Babylon. Widać było, że nawet stąd usiłuje mieć wszystko pod kontrolą. Skoro nasz jastrząb już przyleciał, to zaczynajmy akcję, powiedział pan Krzysztof, po czym wstał i spokojnym krokiem skierował się ku stołowi wielkiej finansjery. Zatrzymał się 2 metry od pana Leo. Nie mógł stanąć bliżej, bo dwaj agenci ochrony powstrzymali go znaczącym uniesieniem dłoni. Witam, dyrektorze Cing. Reprezentuję kancelarię rycerzy JP2. Chciałbym prosić o 5 minut rozmowy. Pan Krzysztof rozpoczął uprzejmie po angielsku. Nie jestem z panem umówiony, a chciałbym spokojnie zjeść lunch, odpowiedział szef banku Babylon. Zgadza się, ale to jest bardzo ważna sprawa. Chodzi o pańskie życie. Wielu ostatnio interesuje się moim życiem. Mocno mnie to już męczy, dlatego przykro mi, ale nie mam dla pana czasu. W tym momencie dwaj agenci stanęli przed panem Krzysztofem, zasłaniając mu siedzącego Leo Cinga. Nagle obaj spojrzeli gdzieś ponad głową rycerza i zaczęli się dziwnie zachowywać. Pan Krzysztof odwrócił się, aby sprawdzić, co tak zaniepokoiło obydwu ochroniarzy. Okazało się, że za jego plecami stoją 2 potężne postaci. Byli to Eleazar i Rafael, którzy szepnęli do pana Krzysztofa. Uważaj, to nie są ludzie. Wydawało się, że reszta osób znajdujących się w restauracji nie zauważyła tej narastającej konfrontacji. Jedynie Michał i Józek obserwowali wszystko w napięciu zza swego stołu. W pewnym momencie agentom ochrony puściły nerwy i ruszyli na rycerza JP2. Między nich wskoczył natychmiast Rafael, zasłaniając swym ciałem pana Krzysztofa. Herb błyskawicznie wzniósł ręce nad głową, a z jego dłoni zaczęły wydobywać się 2 wirujące, ogniste kręgi. Przedmioty te wydawały niskie, buczące odgłosy i raziły nieprawdopodobnym blaskiem. Ochroniarze zawahali się, jakby odczuwali respekt przed tym zjawiskiem. Wydawało się, że doskonale wiedzą, co to takiego. Po chwili jednak z jeszcze większą wściekłością skoczyli na Heruba. W tej samej chwili Rafael wystrzelił w nich tajemniczą broń. Dziwne koła natychmiast dotarły do celu i każde z nich okazało się jaśniejącą stalową liną, jakby dopiero co wyciągniętą z pomiędzy rozpalonych węgli. Liny z głośnym świstem zaczęły owijać się wokół agentów ochrony. Opasały ich ramiona wzdłuż tułowia, a następnie ze świstem zaczęły owijać się wokół piersi i głowy, zaciskając się na oczach i uszach. Wpiły się w otwarte z bólu usta. Ciemne okulary agentów pękły z trzaskiem i posypały się na podłogę. Nagle w miejscu rozwartych szczęk ochroniarzy, pomiędzy zaciśniętymi więzami, pojawiły się wielkie, straszliwe kły, a skrępowane dłonie zamieniły się w obrzydliwe łapska zakończone ostrymi szponami. Jednak ani te pazury, ani zębiska nie zdołały przemóc ognistych więzów. Rozpalone pęta syczały teraz, wtapiając się w cielska związanych tajemniczych istot. Swąd spalenizny doszedł do stołu Michała i Józefa. Jednak wciąż wyglądało na to, że tylko oni spośród młodzieży widzą tę przerażającą konfrontację i czują rozprzestrzeniający się smród. Pozostali nie zwracali na to najmniejszej uwagi, choć sprawiali wrażenie trochę bardziej poddenerwowanych. Również obsługa restauracji niczego nie dostrzegła. Pracownicy zachowywali się zupełnie normalnie. Natomiast Leo Cing trzymał się kurczowo swego stołu i wyglądał na przerażonego. Jego oczy najwyraźniej zostały otwarte na tę walkę. W tym momencie ponownie rozbrzmiał spokojny głos pana Krzysztofa. Może jednak w zaistniałej sytuacji poświęciłby nam pan kilka minut swego cennego czasu.